Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Adam Bysiek, dobry wieczór. Witamy, to audycja Halo Przyszłość na antenie Halo Radia. Dziś 23 dzień lutego 2021, czyli wtorek, czyli odliczanie również do weekendu trwa w najlepsze. Pocieszę Państwa, że tydzień ma 168 godzin i minus poniedziałek. Zostaje nam już niespełna 128 godzin i mamy już sobotni weekendowy chillout, na który tak wszyscy zapewne czekamy. Do końca roku zostało nam 313 dni, no i w związku z tym świętujemy dziś imieniny, między innymi Damiana Florentyny, Henryka, Izabeli, Karpa, Łazarza, Marty, Piotra, Polikarpa, Prymiana, Romana, Romany, Seweryna i Stefana. Udało się na jednym wdechu, więc na jednym wdechu również lista gości, których dziś nie zabraknie.
Cykl.
A dziś Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia będzie dr Aleksandra Piotrowska, pani doktor, pani psycholog, bo dziś przecież dzień walki z depresją. Jak ją u siebie zdiagnozować, gdzie szukać się pomocy i po jakim czasie podobnych stanów możemy mieć takie domniemanie, taką sugestię w głowie, że jednak warto byłoby poszukać pomocy u kompetentnych i przeznaczonych do tego osób, gabinetach lub instytucjach. To dziś sprawdzimy już za kilka chwil, bo 15 minut po godzinie 7. Również dziś Państwa zapraszam do wspólnych dyskusji. No i oczywiście do zadawania pytań naszej pierwszej gościni, pani dr Aleksandrze Piotrowskiej. 22 39 059 22 to telefon do studia, e-mail teraz @halo.radio, no i Facebook, Mixcloud, YouTube cały czas działają, to również czekamy na Państwa ważny głos i istotne pytania w nurtujących Was kwestiach. To tyle na chwilę obecną, bo 10 po 7, a my do Państwa wracamy już z naszym gościem za kilka chwil. Proszę być z nami.
Halo Radio. Mówi wszystko.
A ja mówię, że jest już kwadrans po godzinie 19, dziś 23 dzień lutego. Państwa i moim gościem na antenie w Halo Przyszłość jest pani dr Aleksandra Piotrowska. Pani doktor, witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pięknie.
Pani doktor, dziś Światowy Dzień Walki z Depresją. To coraz popularniejsza choroba, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Choroba, która jest jedną z najbardziej demokratycznych chorób, bo nie wybiera, czy młody, czy starszy. Dotyczy ona każdej i każdego z nas. W różnych sytuacjach życiowych, w różnych sytuacjach ona nas dosięga i niestety musimy z nią walczyć. Czy to, pani doktor, jest aż tak poważna choroba, którą my dziś bagatelizujemy, sprowadzamy do jakiejś depresji jesiennej, że się zmienia pora roku, więc wtedy mamy zły humor? Czy jednak jest to znacznie poważniejsza kwestia, na którą my wszyscy powinniśmy zwrócić w swoim otoczeniu po prostu bardzo ważną, ale jednak uwagę?
No wie pan, nie dość, że to jest poważna sprawa, a nie byle katar czy byle drobiazg, to jeszcze z każdym rokiem ten problem nabrzmiewa. Jeszcze parędziesiąt lat temu sądziliśmy, że to, no nie wiem, dziwne zaburzenie funkcjonowania, nie wszyscy byli gotowi mówić o tym w kategoriach choroby, że w ogóle dotyczy tylko dorosłych. Potem w drugiej połowie XX wieku, no coraz częściej lekarze dochodzili do wniosku, że mają z tym do czynienia także u dzieci. No a w XXI wieku to już w ogóle poleciało. Pandemia się nam tutaj do tego bardzo pięknie dołożyła. Wie pan, w rezultacie mamy teraz taką sytuację, że u dzieci, u kilkuletnich dzieci, przedszkolnych, w młodszym wieku szkolnym, bywa nawet u niemowląt diagnozowana, występuje z częstotliwością do 2%. Do 2% to jest niewiarygodnie często. Przypominam,
to jest bardzo dużo liczba chorych, ogromna liczba.
Tak, jeśli częstość jakiejś choroby przekracza 1%, to już mówimy o tym, że jest to choroba społeczna. A tutaj jest do 2%. A u młodzieży, to w ogóle sięga 15%. Alarmujące badania mówią, że co piąty 18-latek, a więc 20% 18-latków, przeszło przynajmniej jeden epizod depresji.
Pani doktor, więc porodzi się pytanie, jak poznać tego... tą chorobę, bo pewnie słuchają nas również ludzie młodzi. No ja wcale im się nie dziwię, patrząc na to, co dzieje się na ulicach wielu miast w Polsce, co najmniej od pół roku, że mają jakieś takie depresyjne stany, bo to jest pewna walka z wiatrakami. No jeżeli walczy się z czymś i nie oczekuje, nie przynosi się oczekiwanych rezultatów, to jest to pewnego rodzaju syzyfowa praca. No więc mając też w tyłu głowy te różne protesty, w których ci młodzi słuszne protesty biorą udział, to jak oni mogą dziś zdiagnozować bez pomocy, bez interwencji jeszcze specjalisty taki stan, który wymagałby jednak pójścia do gabinetu psychologa i konsultacji takiego stanu z specjalistą?
Ha, to dodajmy do tego jeszcze kłopot z dostaniem się do tegoż gabinetu. Przecież nawet dysponując pieniędzmi, nie jest tak, że z dnia na dzień możemy umówić konsultację psychologiczną, czy szczególnie konsultację psychiatryczną. Sprawę komplikuje parę aspektów. No pierwszy to ten, że wciąż spora część społeczeństwa odmawia młodym ludziom możliwości chorowania na depresję. Poza tym nie zauważamy bardzo często, że depresja u młodych ludzi, u młodzieży albo u dzieci, no może troszeczkę inaczej wyglądać niż u osób dorosłych. Są oczywiście pewne wspólne przejawy, na przykład zanik odczuwania radości, albo takie poczucie zniechęcenia, zanik podejmowania dotychczas bardzo lubianych aktywności, hobby, uprawiania hobby, czy realizowania jakichś zabaw. Tak to łączy z przeżywaniem tej choroby przez dorosłych. Ale na przykład u dzieci bardzo często zamiast tego, co nazywamy depresyjnym nastrojem, czyli takim zanikiem odczuwania radości, smutkiem, mamy rozdrażnienie. Dziecko nie smutne, tylko łatwo wpadające w złość, demonstrujące wrogość wobec otoczenia, niechęć do kontaktowania się z innymi. To nie jest tak, że w powszechnej świadomości tego typu trudne zachowania utożsamiane są z depresją, prawda?
Dokładnie, pani pełną zgodę.
Bo chciałem też pytać,
Bo jest taka sytuacja aktualnie, że no, rodzice próbujący zdiagnozować taki stan u swojego dziecka, no czyli próbując wykonać rzetelną i uczciwą pracę nad po prostu dobrym samopoczuciem swojego dziecka, idąc do specjalisty później, gdy taka diagnoza, a nie inna się pojawi. Pojawi się też pytanie do naszej słuchaczki, czy szerszy i znacznie prostszy, łatwy dostęp do różnego rodzaju używek, jak chociażby alkohol czy miękkie narkotyki, może wpływać wymiernie na takie stany u dzieci, nawet tych w wieku gimnazjalnym?
Nie ulega wątpliwości, że środki psychoaktywne, ale także oczywiście kontakty z alkoholem, należą do czynników wyzwalających. One nigdy nie są przyczyną depresji. Musi się u jednej osoby, u jednego dziecka czy młodego człowieka spotkać, muszą się spotkać jakieś czynniki predysponujące, na przykład pewne, no nie wiem, podatności genetyczne, z czynnikami wyzwalającymi. I takim czynnikiem może być faktycznie kontakt na przykład z dopalaczami czy z narkotykami, ale także przeżycie silnego zawodu miłosnego czy przeżywanie tego, co się dzieje, a młodzież często sądzi, że niedobrze się dzieje w rodzinie, niepowodzenia w kontaktach z grupą rówieśniczą. To wszystko może być czynnikami wyzwalającymi zaburzenie, które bez tych problemów by nie wystąpiło.
Pani doktor, mówiliśmy również o tej służbie zdrowia, która przecież powinna pomagać osobom, które mają takie podejrzenie depresji w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych. Więc czy Polska Służba Zdrowia jest swoimi działaniami, wyciąga tą pomocną dłoń chorym na depresję dziś, czy jednak jest tam pewna luka, która wymaga doraźnych, pilnych i ważnych działań, by po prostu uszczelnić ten system, by ten system był bardziej ludzkim, bardziej pomocnym i dostosowany do tego, by takim osobom po prostu nieść tą pomoc doraźnie i od razu.
Ale pan chyba raczy żartować, mówiąc o tym, że ten system trzeba uszczelnić. System trzeba stworzyć. My właściwie w tej chwili przeżywamy tak niewiarygodną zapaść pomocy, szczególnie psychiatrycznej, ale w dużej mierze także psychologicznej.
Rząd PiSu likwiduje szpitale psychiatryczne i działa na szkodę po prostu chorych i państwa.
Tak, ale też nie likwiduje się tych szpitali przez czystą złośliwość czy chęć dokuczenia narodowi, tylko wskutek wieloletnich zaniedbań doszło do takiej sytuacji, że w tych szpitalach nie ma kto pracować. Psychiatria nie należy generalnie do chętnie wybieranych przez młodych kandydatów na lekarzy specjalistów specjalności, a już psychiatria dzieci i młodzieży jest w ogóle tak niewiarygodnie trudną subdyscypliną, że liczba chętnych jest naprawdę, naprawdę nieduża. Nic z tym nie robiono przez lata. No i teraz, kiedy coraz większa grupa specjalistów osiągnęła już taki wiek, że nie dają rady dłużej pracować, okazuje się, że przeżywamy zapaść. Rośnie liczba ludzi, którzy mają kłopoty, różnego rodzaju kłopoty psychiczne, w tym także ludzi, u których występuje depresja, a jednocześnie zdecydowanie maleje liczba specjalistów, do których można człowieka skierować. Proszę pana, co z tego, że ja powiem jakiejś zaniepokojonej matce, że powinna jak najszybciej skonsultować się z psychiatrą, jeśli w pobliskim ośrodku zdrowia zaproponują jej terminy no, wielomiesięczne.
Za pół roku na
jeśli
przykład.
Jeśli dziecko po próbie samobójczej znajduje, to już jest przecież sytuacja zupełnie alarmująca, znajduje najbliższe dla siebie miejsce w szpitalu dla dzieci i młodzieży 150 czy 200 kilometrów od domu. A jednocześnie mówimy, jak ogromne znaczenie dla leczenia tego stanu mają czynniki środowiskowe, współpraca z rodziną na co dzień. To się nie da pogodzić.
Państwa i moim gościem dziś na antenie w audycji Halo Przyszłość jest dr Aleksandra Piotrowska. Proszę być z nami, bo na zegarkach jest już 25 minut po godzinie 7. To bardzo dobra okazja również dla państwa, by móc spytać o to, co państwa nurtuje, o to, co państwa ciekawi w kontekście właśnie depresji i Międzynarodowego Dnia Walki z tym, z tą właśnie chorobą, która, jak pani doktor powiedziała, dotyczy już nawet 2% noworodków, małych dzieci, przepraszam. Więc tym bardziej warto bić na alarm w tej kwestii. Rząd PiS-u skutecznie utrudnia taką pomoc i uniedostępnia możliwość pójścia do lekarza w trybie pilnym i nagłym, wyznaczając zarazem terminy wielomiesięczne w konsekwencji usuwania i zamykania kolejnych placówek psychiatrycznych w naszym kraju. To bilans na dzień dzisiejszy. My z panią dr Aleksandrą Rudkowską Piotrowską do państwa za kilka chwil wrócimy. Proszę być z nami na zegarkach już za 5 minut pół do 8. Właśnie wybiło pół do 8, 23 dzień lutego, więc to idealny czas na to, by zaprosić państwa do słuchania naszych felietonistek i felietonistów. I tym oto sposobem dziś o 20.50 felieton doktora Bartosza Fiałka, 22.50 to felieton Igora Isajewa, mamy już wtorek i tutaj 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, 12.50 to felieton Marka Czyża, no i 14.50 to czas antenowy pana profesora Marcina Matczaka, serdecznie zapraszamy. A my wracamy już do naszej rozmowy państwa i moim gościem na antenie Halo Radia w audycji Halo Przyszłość jest dziś pani doktor Aleksandra Piotrowska, pani psycholog. Dzień dobry, dobry wieczór, witam ponownie.
Ponownie dobry wieczór.
Pani doktor, dziś dyskutujemy sporo o depresji, czyli bardzo niestety popularnej chorobie, która dotyczy większej części społeczeństwa w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak, bo dziś walczymy na całym świecie z tą właśnie chorobą. Mówiliśmy sporo wcześniej o podejściu polskiej służby zdrowia. Właściwie nie o luce pani tutaj strafowała, o właściwie całkowitym braku tej opieki medycznej dla osób chorych. Czas więc spytać, jak my możemy sami dokonać autodiagnozy w trybie doraźnym, gdy mamy pewne wątpliwości. Czy nie jesteśmy przypadkowo właśnie na tą depresję chorzy?
No generalnie to powinnam teraz przestrzec przed próbami autodiagnozy, bo naprawdę można popełnić tutaj poważne błędy. Wiemy zresztą, że obiektywnie przyjrzeć się sobie i swoim najbliższym jest naprawdę niezwykle trudno. No ale cóż, jeśli do specjalisty nie możemy się w taki prosty sposób dostać, no na co zwrócić uwagę? No przede wszystkim pamiętajmy, że dołki, jeśli chodzi o nastrój człowieka, czyli tak zwane chandry czy złe dni, przytrafiają się każdemu. i jeśli wiemy, że dziecko no właśnie przeżyło jakieś duże rozczarowanie towarzyskie, czy chłopak został porzucony przez dziewczyna przez chłopaka, albo przedszkolak się bardzo intensywnie pokłócił ze swoim kolegą z grupy przedszkolnej i obserwujemy obniżenie nastroju, no to niekoniecznie podejrzewajmy od razu depresję. No ale zwróćmy uwagę na czas, przez jaki utrzymuje się to obniżenie. Jeśli przekracza on 12-14 dni, taki się najczęściej przyjmuje ten czas kryterialny, powinniśmy zacząć się zastanawiać, że może to nie jest reakcja doraźna na przykrość, którą człowiek przeżył, czy może nawet osobistą tragedię, tylko coś poważnego. Teraz następna zasada. Im więcej zaobserwujemy czynników wskazujących na depresję jednocześnie, czyli to taka zasada wielości symptomów. Jeśli jest tylko jedna rzecz, która nas niepokoi, na przykład nastolatek zdradza takie przekonania, że jest w ogóle nikomu niepotrzebny, że jest bezużyteczny. Ale jeśli to jest tylko to, to możemy próbować zmienić ten jego sposób myślenia, sposób postrzegania siebie. Ale jeśli oprócz tego mamy niewiarygodnie silną reakcję na jakiekolwiek uwagi krytyczne, rozpacz albo silna złość. Jeśli mamy takie depresyjne myślenie pod tytułem wszystko jest bez sensu, ten świat w ogóle sensu nie ma, po co dalej żyć, skoro to życie jest takie beznadziejne. Jeśli obserwujemy jednocześnie zmianę nastroju, czy odmowę podejmowania codziennych czynności,
pani doktor,
te symptomy się zbiegają, to naprawdę zróbmy wszystko, żeby skontaktować się ze specjalistą.
I to jest apel do wszystkich państwa, którzy być może mają taką zagwozdkę i pytanie, czy przypadkiem nie potrzebują pomocy państwa bliscy. To już wiemy, że najlepiej kontaktować się ze specjalistą i to jest bardzo ważna sprawa, szczególnie w kierunku diagnozy tej niemiłej, nieprzyjemnej i też strasznej choroby. Pani doktor, czy ta depresja jest jakoś połączona z rosnącą w Polsce liczbą samobójstw młodych osób, mam na myśli tych do roku 18?
Ależ oczywiście, że tak. To jest, depresja jest chyba najbardziej śmiertelną chorobą, z jaką mamy do czynienia. Liczba samobójstw podejmowanych w związku z tą chorobą jest naprawdę przerażająca. Właściwie większość tych samobójstw, z którymi mamy do czynienia u dzieci i młodzieży, wiążemy zasadnie właśnie z depresją. Więc już ten jeden powód wystarcza, aby nie bagatelizować depresji i nie udzielać takich super genialnych rad typu weź się w garść, ja to bym chciała mieć twoje problemy i tak dalej. Jakżeż często my w taki obsesowy, prymitywny sposób próbujemy pomóc ludziom, rówieśnikom lub młodszym, starszym od nas, którzy mają te kłopoty.
Pewnie mając dobre intencje, ale nie do końca to na każdemu z nas wychodzi, bo wątpię, żeby komukolwiek z osób bliskich takiej osoby chorej przyświecały złe intencje, więc pewnie kierujemy się czystym, dobrym sercem, kierujemy się tymi dobrymi intencjami, no ale pamiętajmy o tym, że pilnej i doraźnej pomocy możemy doświadczyć i uświadczyć tylko i wyłącznie w gabinecie specjalisty, jakim jest psycholog lub psychiatra. Pani doktor, kolejne pytanie od naszej słuchaczki jest takie, czy jest na depresję jakaś penicylina? Domniemuję, że pani Ania pyta nas o to, czy podobnie jak biorąc witaminę C na odporność, możemy być pewni, że ona będzie rosła. I tutaj pewnie pani Ania chce przełożyć to pytanie na właśnie depresję. Czy możemy się jakoś zabezpieczyć? Czy jest jakieś takie koło ratunkowe, jakiś margines błędu, którego nie warto przekraczać, lub po prostu warto sobie pomagać doraźnie, codziennie w ten sposób i wtedy możemy mieć pewność, że ta depresja no, może nas doświadczyć, ale nie tak szybko jak innych.
Wie pan, no stuprocentowej pewności nie umiemy nikomu dać. Wiemy, że na wystąpienie tej choroby składa się ileś czynników jednocześnie. One się muszą zbiec u jednej osoby, żeby do choroby doszło. Na co bez wątpienia powinniśmy zwracać uwagę w ramach dbania o własną kondycję psychiczną. O to, żeby w naszym najbliższym otoczeniu, w tym codziennym naszym środowisku, w rodzinie, w grupie rówieśniczej, jeśli chodzi o dzieci, czy wśród współpracowników, jeśli mówimy o dorosłych, żeby tam poukładać sobie w możliwie najlepszy sposób relacje. Wsparcie ze strony środowiska społecznego jest niesamowitym bonusem, który może nas uchronić przed wieloma naprawdę bardzo, bardzo poważnymi kłopotami. No, warto też dbać o nie tylko swoje relacje z innymi, ale i z samym sobą. Warto być dla siebie dobrym. Wtedy, kiedy czujemy się słabiej, kiedy jesteśmy zmęczeni, zafundujmy sobie odpoczynek, zafundujmy sobie jakąś przyjemność taką, która jest dla nas dostępna. Nie próbujmy być w każdej sytuacji tacy niewiarygodnie twardzi i odporni w myśl zasady, że Polak wszystko zniesie, nas nic nie złamie. To żadna sztuka doprowadzić się do upadku.
Ostatnie moje pytanie, pani doktor, na zakończenie naszej rozmowy jest takie. Co zrobić, by namówić nieprzekonaną osobę mającą taki problem do po prostu poszukania pomocy u specjalisty? Skoro te, w cudzysłowie oczywiście, złote rady są na nic, to jak przekonać tych jeszcze nieprzekonanych, by poszli sprawdzić swój stan zdrowia psychicznego?
Wie pan, no, z dziećmi sprawa jest o tyle prosta, że dziecko możemy wziąć za rękę i zaprowadzić do specjalisty, a jeśli nie możemy się dostać do psychiatry czy do psychologa, to nawet lekarz z podstawowej opieki zdrowotnej też w wielu przypadkach potrafi udzielić pomocy. No gorzej, jeśli dorosły wątpi w sens i mówi, ach, jeszcze tylko parę dni i ja się na pewno sam ogarnę. To zdarza mi się, rozmawiając z takimi nieprzekonanymi, to używać takiego argumentu, że gdyby pan czy gdyby pani zobaczyła u siebie próchnicę w zębie, próbowałaby pani poradzić sobie z tym domowymi sposobami, własnym hartem ducha i silnym postanowieniem, że od poniedziałku będzie inaczej? A czyżby ząb był ważniejszy od naszej psychiki, od naszego zdrowia psychicznego? Przecież to jest warunek naszego dobrego funkcjonowania w życiu. Musimy o nasze zdrowie psychiczne dbać.
I tym oto apelem zakończmy nasze spotkanie. Pani doktor Aleksandra Piotrowska była dziś Państwa i moim gościem, pani psycholog. Bardzo dziękuję za spotkanie i mnóstwo rad,
dziękuję,
które szczególnie w tym dniu są istotne dla tych, którzy mają pewnie mnóstwo pytań w głowie, słuchając naszej audycji. Życzymy pani dobrego wieczoru.
I wzajemnie. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, na zegarkach już prawie za 28, to znaczy, że my do Państwa za kilka chwil wrócimy, to na pewno. Ja oczywiście cały czas zapraszam do tego, by łączyć się z nami 22 39 059 22 lub opcja mailowa, czyli tenasmałpa.halo.radio. Tu czekamy na Państwa wiadomości e-mail, oczywiście Facebook, YouTube i Mixcloud cały czas działają. Tam także jesteśmy z Państwem. Jest za 28, no więc my słyszymy się już za kilka chwil. Jeszcze niespełna kwadrans, wybije godzina 20.00, 23 dzień lutego. Dziś pewnie nie jedna z Państwa, nie jedna z pań, nie jeden z Panów zachodziliście w głowę, no o co chodziło z tymi słynnymi czerwonymi napisami na budynku IPN. No więc to czas na to, by rozwiać wszelkie wątpliwości wokół tej całej historii. Precz z faszyzmem, aktywista zatrzymany za farbę i znak Polski Walczącej na gmachu IPN. Za protest przeciwko nominacji nacjonalisty doktora Greniucha na ważne stanowisko w IPN Zbigniew Komasa został zatrzymany przez policję. Aktywista pomalował elewację siedziby IPN czerwoną farbą. Po jego proteście IPN w absurdalnym oświadczeniu poinformował o dymisji słynnego już nazisty, słynnego już nacjonalisty Greniucha. Ja rzekłbym nawet faszysty, bo ktoś to hajluje, ktoś to również popiera ideologię syjonistyczną, jest całkowitym bezmózgiem, idiotą, krytynem, a zarazem faszystą. Czyż nie? Myślę, że tutaj zgodzimy się z tym wszyscy co do joty. Zbigniew Komosa przyszedł pod siedzibę IPN na Placu Krasińskich w Warszawie w poniedziałek, 22 lutego, po godzinie 9 rano. To wówczas czerwoną farbą pomalował logo IPN i napisy Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Oczywiście obok namalował słynny znak już Polski walczącej i stanął z napisem Precz z faszyzmem. Był to jego protest przeciwko faszyzacji życia publicznego w Polsce. Tak na swoim Facebooku informował, zanim dokonał tego, no i PEN twierdzi, wandalistycznego aktu. Ja twierdzę, że pewnego heroicznego aktu, bo w końcu dzięki temu ten pan doktor Greniuch został w końcu zdjęty ze swojego stołka. Dlaczego farbą akurat oblał budynek IPN? No od 9 lutego przecież obowiązki szefa wrocławskiego oddziału Instytutu objął dr Tomasz Greniuch. Z tym tytułem doktora kryje się również przypadek przyszłości w skrajnie prawicowym ONR. Publikacja chwaląca nazistę Leona de Grolla oraz zdjęcie, na którym widać, jak wykonuje nazistowski gest, przypomnę, hajlowania. IPN przez 2 tygodnie przecież nie reagował zupełnie na jego słowa. Nie reagował również na apele m.in. ambasady Polski w Izraelu i tej naszej Izraela w Polsce. Obie te ambasady zwracały uwagę na sytuację, która nie powinna mieć nigdy miejsca. No otóż rząd przecież prawicy musiał przypudrować lekko nosek, musiał również zrobić dobrze neonazistom, neofaszystom, którzy organizują przecież marsz, na którym idzie pan prezydent Andrzej Duda, a także jego cała świta innych podtrzymujących tą narrację jako pewną, jako tą polską, prawdziwą, narodową, niefaszystowską narrację, którą potem sprzedają tym słynnym bogobojnym obrońcom kościoła stojącym przed rozmaitymi bramami świątyń w Warszawie i w całej Polsce. Z kolei historia dalej toczy się w następujący sposób. Zatrzymany. Tak, został zatrzymany, później go doprowadzono na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, potem już oskarżonego. Demonstracja Komosy też nie trwała długo, bo chwilę później zatrzymała go policja. Formalnie został zatrzymany na 48 godzin. Jego prawnik, mecenas Jerzy Jurek, ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że zostanie wypuszczony po przesłuchaniu, które rozpoczęło się po godzinie 19 tego samego dnia, przypomnę, 22 lutego, czyli dokładnie wczoraj. Komosa był zatrzymany na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, które miało być umyślne uszkodzenie mienia w postaci elewacji budynku IPN-u przy placu Krasińskich 2/4/6. Niedługo po tym samym zatrzymaniu pod komendą na ulicy Wilczej zawiązała się już klasycznie demonstracja solidarnościowa, którą na żywo relacjonowali dziennikarze, w tym ci obywatelscy, mam na myśli słynny wideokod lub telewizję obywatelską, która naprawdę nie narzeka, myślę, na brak widzów w kontekście tego, co transmituje i jaką narrację prowadzi pod tymi materiałami wideo. Jaka była kwalifikacja czynu? Była taka, że no, po przesłuchaniu Komosie przedstawiono zarzut i to formalny z artykułu 288 kodeksu karnego oraz artykułu 288 paragraf pierwszy, paragraf drugi, które mówią o tym, że tu uwaga, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z kolei paragraf drugi artykułu 288 mówi o tym, że w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wśród szkód określonych na 2,5 tysiąca złotych, Komasa nie przyznał się do jakichkolwiek stawionych mu przez prokuraturę zarzutów. I dobrze, mówią również ci, którzy zbierali się wokół słynnej komendy przy ulicy Wilczej 21, która pamięta dobrze czasy PRL-u, pamięta również czas, kiedy tam gnieżdżono wszystkich możliwych opozycjonistów i to właśnie tam również jego przewieziono, ale co za tym idzie? Ci ludzie cały czas walczyli o jego wolność, walczyli również o dobro dla tego człowieka i co zrobili? Poszli. Sami zmazali, sami naprawili szkodę, ale co z tego? Zarzut jest, więzienie prawie nad nim wisi, 8 do 5 lat to wszystko przed tym opozycjonistą. Drodzy Państwo, na zegarkach jest prawie za 10:08. Proszę być z nami, za kilka chwil wracamy. No, nie wiemy, ile kosztuje nas Kościół. Kosztuje nas 20 miliardów złotych, przy czym większość tych pieniędzy dalej trafia do innych, na inne cele, jak chociażby słynna budowa Term, teraz już muzeum w Toruniu. Natomiast my sprawdźmy, co dalej słychać w historii pana, który no, namalował, protestując zarazem, znak Polski walczącej na budynku IPN-u w Warszawie. No, otóż on wystosował oświadczenie, które nosi tytuł Czołem Wielkiej Polsce. Jeżeli Państwo znacie transparenty, kojarzycie to z telewizji lub po prostu sami byliście świadkami tego typu nazistowskich pochodów w Warszawie, no to każdy z nas doskonale wie, że przecież to słynne hasło ONR-u i tych dziwnych panów pobieranych w wojskowe skafandry, posługującymi się krótkofalówkami, fralami, racami, nożami, pałami, teleskopami, pistoletami i ewentualnie petardami, jeżeli są bardziej mili. Oczywiście pan artysta, który namalował to słynne logo, pan Komosa, został zwolniony, jednak kazano mu się rozebrać do naga, również go poniżono na komisariacie przy ulicy Wilczej. Więc nie bez kozery mówiłem Państwu o sytuacjach, które miały tam miejsce przecież za czasów PRL-u, gdy tam polskich opozycjonistów również poniżano, również przesłuchiwano i również represjonowano. To żadna różnica, tylko lata się zmieniły, komentują inni dziennikarze, w szczególności ci obywatelscy reprezentujący nurty wolnościowe w naszym kraju. Klasycznie solidarnościówka, czyli solidarność aktywistów, aby udowodnić, że chodziło tylko i wyłącznie o demonstrację i sprzeciw wobec polityki PiS i IPN. Już poza zatrzymaniu Komosy pod IPN w ramach Solidarności zatrzymanym zjawiło się kilkoro aktywistów i aktywistek ulicznej opozycji. Ci postanowili również samodzielnie zmyć farbę z budynku IPN. Była tam również słynna babcia Kasia, która tym razem nie kładła się na ulicy, a próbowała pomóc temu człowiekowi, zmywając jego, rozumiem, manifest naścienny, jego mural, prawie jak Banksy. No jaki kraj, taki Banksy, no ale ważne, że skuteczny, bo później na szczęście pan Greniuk, pan dyrektor, doktor Greniuk zniknął już ze strony IPN-u i przestał piastować swoje stanowisko. Pytanie jest również o los tego człowieka, pana Komosy, no bo jeżeli doprowadził on swoim działaniem, swoim malunkiem, takim protestem, taką rebelią do tego, że IPN w końcu poszedł po słynny rozum do głowy i stwierdził, że nie ma w naszych szeregach miejsca dla nazisty, no to rozumiem, że powinien być uniewinniony. Tu jednak jest dwugłos, no bo prokuratora, policja ma również inne zdania, tylko i wyłącznie dlatego, że udało się zabezpieczyć słynny materiał dowodowy z butów tego aktywisty na poczet tego, by udowodnić mu jego winę, gdyby ona oczywiście była nieoczywista dla innych. No nie zawinił nic, zawinił tylko i wyłącznie PiS, zawinił również IPN, delegując na to stanowisko nazistę hajlującego, przypomnę, i promującego syjonizm w naszym kraju. To tyle o aktywizmie, to tyle o sytuacji pod IPN-em. Na chwilę obecną jest za 5:20. Za kilka chwil kolejni rozmówcy, kolejni tematy. Proszę być z nami. Wracamy do Państwa już po godzinie 20:00. Adam Bysiek, dobry wieczór. Dziś 23 dzień lutego, wtorek, czyli odliczanie do weekendu trwa w najlepsze. Pocieszę Państwa, bo jeżeli tydzień trwa 168 godzin, no to minus poniedziałek cały i połowa wtorku, to do soboty mamy niespełna 122 godziny. Tym oto sposobem do końca roku 313 dni. No i w związku z tym, że luty, że 23 to dziś świętujemy m.in. imieniny takich osób jak Damian, Henryk, Karp, Marta, Polikarp, Roma, Seweryn, Florentyn, Izabela, Łazarz, Piotr, Prymian, Roman i Stefan. To Państwu dziś z naszego studia. Z Marszałkowskiej pod dwójką wysyłamy serdeczne życzenia z okazji Waszych imienin i Waszego święta. Rok 1981 i także 23 lutego to Kazimierz Dejna, który podpisał kontrakt z amerykańskim klubem San Diego Sockers. Z kolei 1991 rok to Marian Krzakleski zostaje przewodniczącym NSZZ Solidarność. To tyle chodzi o wspomnienia. Czas na listę gości. Będzie ciekawie, będzie również ekologicznie, będzie o planecie i będzie o zaskakującym, dla jednych kuriozalnym, a dla innych zbawiennym pomyśle na to, jak poradzić sobie z walką o lepsze jutro, czyli o lepszy klimat. Proszę być z nami, szczegóły już teraz. A naszym gościem będzie pan Paweł Kisiel, aktywista, ekolog i nasz temat to 30% planety, uwaga, włączone do programu ochrony przyrody. Oznaczałoby to, że 30% globu, czyli dokładnie 1/3, będzie miejscem, gdzie nie wjedziemy samochodem, nie wpłyniemy łodzią, nie będziemy mogli pojechać na wakacje, po prostu to będzie fizycznie niemożliwe. Pomysł zaskakująco ciekawy, bo na pewno skuteczny. Ta 1/3 planety, zakładając, że to będą oceany, lasy, być może część Amazonii, no to będzie w stanie naprawić ten klimat, który codziennie, cały czas przecież psujemy. Będzie w stanie być tymi płucami dla naszej planety, będzie w stanie utrzymać te gatunki zagrożone, których jest naprawdę coraz więcej. To bardzo ciekawe rozwiązanie. No jednak niekoniecznie z tego motywu cieszą się ci, którzy mieszkają dziś na tych terenach, które miałyby być objęte tą właśnie ochroną. To ich głos też jest donośny, również jest słyszalny, a ich obawy całkiem zrozumiałe. Jakie mają argumenty? Sprawdzimy to dziś wspólnie. Dlatego proszę być z nami i dołączyć do naszej rozmowy. 22 39 059 22. Czekamy tu na Państwa telefony. Teraz @halo.radio. Tu również jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji. Paweł Kisiel, aktywista i ekolog i 30% planety. Wyobraźmy to sobie, gdybyśmy teraz wzięli globus do rąk i nagle wycięli jak z tortu 1/3 tego globu, co by nam zostało? No, duża, znacznie większa część niż ta zajęta przez rezerwat ochrony przyrody. No jednak, jak Państwo myślą, Czy takie rozwiązanie w połączeniu z ekologicznymi źródłami energii, jak na przykład tamy, jak na przykład energia wiatrowa, jak na przykład energia pochodząca z oceanów, czyli kolejne farmy wiatrowe, ale stawiane już na oceanach, idącym tropem, idąc śladem m.in. Norwegii czy krajów skandynawskich, przyniósł oczekiwane rezultaty? Myślę, że tak. Ekolodzy mówią ekstra plan, no ale mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy tamtych terenów mówią sorry, to gdzie my mamy pójść? No i o to, gdzie mają pójść? Spytamy dziś naszego gościa w Okopręsty. Ciekawy artykuł, tam dziś zaglądaliśmy również z Państwem. To tyle, jak chodzi o temat, którym za chwilę się zajmiemy. Czas również na bieżącą informację o naszych felietoniskach i felietonistach, bo cały czas mogą przecież Państwo włączyć YouTube'a, tam już nagrania są, wrzucamy je na bieżąco. Serdecznie zapraszamy, żeby nic Państwa nie ominęło. YouTube działa, Mixcloud również działa, podobnie jak Facebook i nasze inne social media. Tam też na Państwa czekamy. Wasz głos jest ważny i bardzo, bardzo istotny. Na zegarku już 10 minut po godzinie 8, no więc my łączymy się z naszym kolejnym gościem. Paweł Kisiel będzie już za kilka chwil gościem w audycji Halo Przyszłość na antenie Halo Radia. Proszę być z nami. No i mamy już kwadrans po godzinie 20, dzisiaj 23 dzień lutego. No i to jest dobry dzień podyskutować o planecie, szczególnie w kontekście depresji. No ta pewnie towarzyszy wszystkim nam, gdy myślimy o tym, za jaki czas skończą nam się naturalne złoża. A w szczególności, gdy myślimy o tym, że ponad 1 milion gatunków zwierząt na świecie jest zagrożony wyginięciem. Dziś Państwa i moim gościem jest Paweł Kisiel z kolektywu, rozumiem, z fundacji Fota for Climate. Ja tam byłem, bardzo polecam Państwu tam zaglądnąć. Strona jest prosta. fota4klimate.org. Łatwo w Google znaleźć. Pan Paweł jest z nami. Panie Pawle, dobry wieczór. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Na Okopres pojawił się ciekawy artykuł z Pana również wypowiedzią, do którego chciałem nawiązać i wrócić, bo no właśnie, około 1 milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem. Niektóre w najbliższych dekadach. To stwierdzi Narodowy Raport IPBBS. W powstrzymaniu katastrofy kluczowe jest porozumienie, które ma zostać przyjęte pod koniec roku w chińskiej miejscowości. Znamy już jego zarys. No i tu pytanie do Pana, czy ten pomysł objęcia tą ekologiczną ochroną 30% planety, 1/3 jest pomysłem dobrym i trafionym w kontekście właśnie ochrony tych zwierzaków zagrożonych wyginięciem?
Jeżeli chodzi o kontekst ochrony gatunków, które są zagrożone, to jak najbardziej. Natomiast my jeszcze do końca nie wiemy, jaka to będzie ochrona. Cały czas trwają rozmowy, bo pan tak trochę nastraszył, że te 30% to tam nawet nie będzie można wjechać i nic zrobić, ale my tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to ma być ochrona ścisła, jaki procent z tych 30% to ma być ochrona ścisła tak naprawdę. Więc tutaj cały czas rozmowy, czy na poziomie Komisji Europejskiej, czy nawet na poziomie wyższym, bo Unia Europejska też ma swoją strategię bioróżnorodności, chce do 2030 roku wprowadzić. No te rozmowy cały czas trwają i jakie będą skutki, to mamy właśnie wiedzieć na tej konferencji, o której pan wspomniał.
Ale zgodzi pan, że to jest takie rewolucyjne dość rozwiązanie, na pewno kontrowersyjne w jakimś stopniu, ale moim zdaniem potrzebne, bo to jest w końcu konkretny krok ku temu, by zadbać o naszą planetę. No bo jeżeli uświadamianie ludzi nie przynosi rezultatu, jeżeli strajk klimatyczny również jest przez dorosłych w większej mierze, ale niestety olewany, no to może taki doraźny krok jest pewnym krokiem dla ludzkości, takim 7-milowym stąpnięciem, który sprawi, że będziemy mieli jeszcze co z tej planety zbierać i jak ją ratować.
No, ja się z panem zgadzam, że my musimy objąć dużą część planety ochroną. Czy to będzie 30%, czy trochę więcej, trochę mniej, to jest rzecz może do dyskusji między takimi naprawdę wybitnymi.
To są detale, prawda, szczegóły.
Tak, ale my po prostu dzisiaj tak naprawdę chronimy niewielki procent planety. Giną nam najcenniejsze ekosystemy. Ale nie tylko mówimy tutaj o Amazonii, czy o przełowionych oceanach, ale też takie nasze polskie cenne obszary przyrodniczo nikną w oczach Także to jest problem światowy. Ta strategia ma zatrzymać spadek bioróżnorodności, a co więcej, ma też tą bioróżnorodność zacząć odbudowywać, bo my de facto też od tej bioróżnorodności jako ludzie trochę jesteśmy uzależnieni, chociażby można to powiedzieć o zapylaczach, które czyli pszczołach i dzikich zapylaczach, które zapylają nam nasze uprawy. Spadek bioróżnorodności, czyli spadek jakby wymieranie takich gatunków też przekłada się bezpośrednio na nas. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj oderwani od tych wszystkich zależności.
No cel jest oczywisty, to oczywiście powstrzymanie degradacji środowiska przyrodniczego i naturalnego. Myśli pan, że on będzie osiągalnym celem, a nie utopijnym celem, gdy faktycznie świat, Europa nie podejmie do radykalnych kroków? Mówi pan dużo o Polsce, no i tu jest pytanie o tą elektrownię atomową, no bo jeżeli mieliśmy już ją budować jakiś czas temu, dalej tylko i wyłącznie jest to zwykły papier, a papier wszystko przyjmie, to zdaje się, że rządzący mają dalej za nic świat, kraj, naturę, w jakiej my żyjemy. Powinniśmy żyć w symbiozie z tym naturalnym otoczeniem, a my próbujemy być cały czas cichym, ale jednak wrogiem tego otoczenia, w którym żyjemy, istniejemy.
No, ja powiem tak, że to jest bardzo skomplikowane. Na poziomie takiej prostej ochrony to powinno się wydawać, dlaczego nie, objąć obszarami i ochrony na przykład no chociażby Amazonię. Przecież większość kraju to jest dzisiaj puszcza. Wydawałoby się, że nie ma problemu, żeby dużą część objąć ochroną, a jednak widać, że ten wyjątkowy las jest cały czas wypalany, jest cały czas przekształcany pod wypas bydła, pod uprawę soi. I to nie są wyjątki. I także to nie jest jakiś wyjątek, bo ja powiedziałem akurat o tym jednym miejscu, ale no takich miejsc na ziemi jest w zasadzie w każdym kraju można takie konfliktowe miejsca znaleźć. I my tak naprawdę dzisiaj chronimy jakiś niewielki procent tej ziemi. I tutaj za każdym razem, kiedy ktoś chce podjąć ochronę jakiegoś miejsca, to zaraz są jakieś grupy interesów, które mają przeciwstawne te interesy niż ochrona.
Po prostu wygrywa portfel, a nie natura, i tak powinno być odwrotnie.
Tak, wygrywa tutaj przede wszystkim krótkowzroczność, bo w skali jakiegoś krótkiego czasu to rzeczywiście dla tych ludzi są zyski. Tego nie można jakby tutaj mówić, że jest inaczej. Natomiast no, w skali tego, co się dzieje z klimatem, z tym, co się dzieje z naszą przyrodą, to jest niestety tragedia. W przeciągu 20-30 lat prawdopodobnie duża część obszarów na ziemi, którą teraz zajmujemy, będzie po prostu stepować pustynnieć.
A czy Polska jest z tyłu stawki, w środku stawki, czy na początku stawki tego ekologicznego progresu, świadomości tej ekologicznej? Wśród młodych ludzi wątpię, bo tutaj jednak ten strajk klimatyczny robi dużo dobrej roboty, mówiąc językiem kolokwialnym, na rzecz budowania tej właśnie świadomości wśród ludzi starszych, ale też wśród swoich rówieśników. Co musimy zrobić, by w końcu każdy z nas dojrzał do decyzji o recyklingu, o takim codziennym byciu po prostu ekologicznym?
Znaczy się, czy takie nasze osobiste wybory jak recykling, jak nieużywanie słomek i tak dalej, to co jest takie dosyć modne, zmieni planetę? Ja też wątpię. To są ważne gesty, bo one też coś pokazują i w skali i makro mają jakieś tam znaczenie. Natomiast największe spustoszenie w przyrodzie i w klimacie robi co innego. W przypadku klimatu to jest spalanie paliw kopalnych, od których my jako szarzy ludzie jesteśmy praktycznie w 100% uzależnieni, bo każdy z nas korzysta z prądu, z ciepła, czy to sieciowego, czy to z opalania w piecach. No to jest, dzisiaj to jest praktycznie większość zdecydowana, to jest węgiel, to jest gaz. Jeżeli chodzi natomiast o bioróżnorodność, to jest cały czas postępująca degradacja gleb związana z rolnictwem, cały czas jest coraz większe pozyskanie drewna w lasach. No to są takie rzeczy, które...
Bo tak jest wygodnie, tak jest prościej, rozumie pan, to się ekonomicznie bardziej opłaca, tylko nikt nie myśli o dalekosiężnych skutkach takich działań.
Znaczy się, ja nawet powiem, że ludzie, że myślą, tylko że to jest ludzie i myślą też i politycy, i naukowcy, tylko ja mam wrażenie, że to jest takie niebezpieczeństwo odłożone w czasie, bo człowiek jest tak skonstruowany, że w zasadzie reaguje na niebezpieczeństwa, które są bliskie.
Tu teraz namacalne możemy tego
teraz,
doświadczyć.
Tak. Natomiast jeżeli my mówimy, że tam poziom morza podnosi się tam o 2 centymetry co ileś lat i że nas tam zaleje gdzieś w dużą część na przykład wybrzeża Pomorza w 2000, około 2100 roku, no to większość ludzi, szczególnie w takich krajach, nie takich mocno zamożnych jak Polska, którzy mają swoje problemy związane, wiadomo, z ekonomią, ubóstwem, z wychowaniem dzieci, no myślą, że to jest takie coś, co gdzieś tam jest daleko, nie? No ale tak naprawdę nasze dzieci, wnukowie, niestety będą już żyć
Lub egzystować w takim środowisku.
Tak, więc
to jest prawdopodobne bardzo.
Tak, ja bym powiedział, że prawie pewne, ale co zrobić. Także tutaj takich działań można podejmować kilka. Jeżeli chodzi o właśnie ochronę bioróżnorodności, to najważniejsze jest, żeby realną ochroną objąć jak największe obszary. Oczywiście to trzeba jakoś próbować pogodzić z rozwojem ekonomicznym, zapewnić ludziom jakieś funkcjonowanie, ale droga, którą obecnie podążamy, no to jest droga
donikąd.
Do Hadesu, można powiedzieć.
Pan Paweł Kisiel jest państwa i moim gościem, aktywista, ekolog. Zapraszam serdecznie na państwa stronę, bo to ciekawa opcja w necie. Nie wiedziałem, dostrzegłem dzisiaj, polajkowałem nawet.
To możemy porozmawiać chwilę.
Tak, to Fota for Klimat, tylko po krótkim przerywniku, dobra? Bardzo bym o to pana prosił. Jest 25 minut po godzinie 8, a my do państwa wracamy za kilka chwil. Czekamy również na państwa pytania. Teraz @halo.radio 22 39 059 22. To również jesteśmy dla państwa dostępni i do waszej dyspozycji. Za kilka chwil wracamy.
Halo Radio. Mówi wszystko.
A ja mówię, że jest już 8:30, jak ten czas szybko leci. 23 dzień lutego, dziś mamy wtorek, prawie już środa, czyli coraz to bliżej weekendu. Czas również na państwa pozdrowienia. Pan Tomasz z Rzeszowa, pani Zenona z Włocławka, Izabela z Krzeszyc, Adam z Łodzi, Jacek z Lublina, Józef z Włoszczowej, Paweł z Gdańska, Hubert Zobornik koło Poznania i Bogdan z Gliwic. To państwu dziękujemy za to, że jesteście, no i oczywiście za to, że tak często wpadacie na zrzut.pl/haloradio. Tymczasem my wracamy do naszej rozmowy, do naszego gościa. Naszym gościem jest już nieprzerwanie od kilkudziesięciu, mogę powiedzieć śmiało, dobrych minut, aktywista, również ekolog z portalu, teraz będę promował, tak, to jest ten czas, Fota for Climate. Dzień dobry, witam ponownie.
Dzień dobry.
Panie Pawle, czym jest ta strona, czym jest ta inicjatywa, czym jest ta grupa ludzi, aktywistów, działaczy społecznych, przyrodników i ludzi biznesu?
My przede wszystkim jesteśmy fundacją, stowarzyszyliśmy się jakiś czas temu i zrzeszamy ludzi, którzy widzą, że nasza droga, jeżeli chodzi o ochronę klimatu i ochronę przyrody, to jest droga, która prowadzi nas w bardzo złe miejsce. No i postanowiliśmy coś próbować działać na rzecz ochrony przyrody i klimatu. Natomiast to, dlaczego nowe stowarzyszenie, nowa fundacja, no my troszeczkę chcemy zajmować się taką ekologią bardziej pragmatyczną, w przeciwieństwie do takich tradycyjnych ruchów ekologicznych. Jest to taka ekologia, która stawia trochę na takie technologie, między innymi na technologie, które mogłyby nas pomóc w walce ze zmianami klimatu, takie jak już pan wcześniej wspomniał, energetyka jądrowa, ale to jest tylko tam, powiedzmy, jedna część naszej działalności. My przede wszystkim wywodzimy się z grup, które działają na rzecz ochrony przyrody, na rzecz ochrony drzew, bo tak naprawdę inicjatywa wstępna, która jakby spowodowała zawiązanie się nas jako grupy ludzi wspólnie działających, no to była ochrona drzew, które są w Polsce niestety od czasów sławetnej uchwały Jana Szyszki, tak zwanej Lex Szyszko, wycinane tak. na okrągło.
Na waszej stronie jest dużo informacji o energii atomowej. Czy ta technologia ma być szansą technologią przyszłości naszego kraju w takiej niedalekosiężnej, ale jednak perspektywie, bo patrząc na decyzje rządzących, chociażby te haniebna Lex Szyszka, nie trudno dojść do konkluzji, że jednak ten rząd nie jest przychylny temu, by dbać o nasz klimat doraźnie, by inwestować w tym zakresie środki z budżetu państwa. Więc co z tym atomem?
Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o... Nie ma jednej drogi do uratowania klimatu. Każdy rodzaj energii ma swoje wady i zalety. Dla nas jakby najważniejszą zaletą w ogóle energii, która w jaki sposób możemy pozyskiwać energię, to jest jej niskoemisyjność, czyli to, że podczas wytwarzania prądu czy ciepła nie są wytwarzane gazy cieplarniane, które powodują postępujące ocieplanie się naszej planety. I energetyka jądrowa jest jedną z takich rodzajów pozyskiwania energii. Inną to są na przykład wiatraki czy panele słoneczne. Natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, takim krajem, który jest tak zapóźniony, jeżeli chodzi o tak zwaną transformację energetyczną, że tutaj my już nie mamy wyboru. My, żeby zastąpić węgiel, w zasadzie musimy używać wszystkich środków, jakie mamy, żeby i w zasadzie nie tylko my, tylko też cały świat, wszystkich środków, jakie mamy, żeby tę katastrofę klimatyczną powstrzymać. W związku z tym jak najbardziej popieramy budowę elektrowni atomowej w Polsce, ale również popieramy rozwój wiatraków, energetyki wiatrowej czy tak zwanej fotowoltaiki. Problem jest taki, że nie da się zbudować miksu energetycznego, opierając się tylko i wyłącznie na jednym rodzaju energii. W związku z tym my obecnie musimy rozwijać, przynajmniej my tak uważamy, wszystkie te rodzaje energetyki, a przede wszystkim też musimy rozwijać tak zwaną efektywność energetyczną, czyli trzeba zacząć po prostu tę energię też oszczędzać, bo to też jest bardzo ważne. Więc w związku z tym, tak jakby reasumując, energetyka jądrowa to nie jest tak zwane silver bullet energetyki, że my rozwiążemy nią problemy, natomiast jest to istotna część układanki, która pozwoli nam zredukować spalanie węgla. Więc dlatego uważamy, że rząd akurat podejmuje dobrą decyzję, inwestując w tą technologię. No tylko byśmy chcieli, żeby to rzeczywiście się wydarzyło, bo tak jak pan mówił, idzie to bardzo powoli, no ale tutaj też nie winiłbym tylko obecnego rządu, ale też wszystkie poprzednie się na to...
Czyli pan, chyba każdemu rządowi to był daleki klimat do momentu, dopiero gdy nie zajęła się nim młodzież, która jednak okazała się wyjść na ulicę i pokazać swoją siłę, solidarność i swój społeczny odpór dla pewnych decyzji rządzących w kontekście właśnie klimatu i dbałości o niego. A co z tymi tamami sławnymi? Bo w Polsce jest ich sporo. Mówi się również, że to jest ekologiczna, ale nie do końca energia, bo są tereny zalewowe również, to wymiernie wpływa na poziom wód tych terytorialnych w danym kraju. Czy państwo popieracie tą inicjatywę budowania kolejnych tam, czy jednak warto byłoby tą kasę zainwestować w zupełnie inne technologie, jak chociażby te wiatrowe na morzu, mamy Morze Bałtyckie lub te po prostu stojące, wolno stojące na polach rolniczych, koło w okolicy tych pól?
No hydroenergetyka to jest bardzo specyficzna energetyka, bo ona oczywiście z jednej strony jest ekologiczna, bo nie wytwarza, nie przy jej produkcji nie jest wytwarzany dwutlenek węgla. Natomiast ma duże negatywne oddziaływanie na ekosystem rzeki i to jest kilka rodzajów negatywnych oddziaływań. No pierwszy to jest migracja ryb dwuśrodowiskowych, które w zasadzie nie tylko w Polsce, ale w Europie, no w zasadzie nie ma dzisiaj czegoś takiego jak wielkie tarła, głowaki czy troci, łososi, które czy nawet jesiod, który wyginął, a teraz został przywrócony, tak? Te wszystkie ryby wyginęły właśnie z tego powodu, że przegradzaliśmy rzeki stopniami wodnymi. I to jest bardzo duży problem. Drugi to jest to trochę bardziej skomplikowane, ale że zbudowanie takiej zapory powoduje powstawanie zjawiska tak zwanej erozji głębnej za zaporą, czyli woda, która jakby przelewa się przez zaporę, powoduje drenowanie dna rzeki i to jest zjawisko, które pojawia się na kilkudziesięciu kilometrach od tamy i powoduje bardzo znaczne obniżanie się poziomu wód gruntowych i też zagraża stabilności z czasem tamy. To właśnie z tego powodu słynna tama we Włocławku, hydrotechnicy chcą, by zbudować kolejną. To jest jedna z takich przesłanek, o którymi oni mówią, że trzeba budować po zbudowaniu jednej kolejne tamy. Więc jest tutaj ta duża hydroenergetyka ma swoje koszty środowiskowe bardzo, bardzo duże. Natomiast rzeczywiście jest tak, że podczas produkcji prądu nie jest wytwarzany dwutlenek węgla, więc ona dla klimatu jest przyjazna.
Pan Paweł Kisiel był dziś Państwa i moim gościem. Ja oczywiście raz jeszcze serdecznie w takim razie Panie Pawle zaproszę do tego, by po prostu wejść na stronę.
Ja jeszcze tylko powiem bardzo szybko. My rozpoczęliśmy akcję, która się nazywa Moratorium dla Drzew, bo nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. Chcemy zmusić naszych rządzących do zmiany prawa, bo uważamy, że te wycinki drzew w naszym krajobrazie są przerażające i czas najwyższy po prostu powstrzymać to zjawisko, więc zapraszam do nas na stronę Moratorium dla Drzew.
To ja również się pod tym zaproszeniem z obu rącz podpisuję. Pamięta pan słynny kolektyw Wilczyce walczący o to, by nie wyciąć kolejnych drzew w lesie?
Pamiętam.
Ile dobrego dziewczyny zrobiły, a przy okazji jaki hejt je spotkał. To jest zaskakujące, że Polacy, mimo tego, że głośno mówi się o tym, jak to szkodzi planecie, jak to szkodzi nam wszystkim, jaka to jest strata w kategorii chociażby tego procesu fotosyntezy, który przecież wychwytuje CO2 z powietrza, a daje nam tlen, mimo tego to nie przemawia do ludzi, do ich rozsądku. Wolimy wycinać, bo to po prostu się bardziej kalkuluje temu czy innemu przedsiębiorcy. Oby to się zmieniło, panie
Paweł. Tak, ale tutaj mamy kolektyw Wilczyce, to jest specyficzna sytuacja, bo one, dziewczyny, działają na rzecz niewycinania naprawdę starych, przepięknych drzewostanów. My potrzebujemy, między innymi, jeżeli mówimy o podnoszeniu właśnie tej tutaj procentów, jeżeli chodzi o obszary chronione, my pilnie potrzebujemy powiększenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powołania Turnickiego Parku Narodowego, czyli te miejsca, o które po prostu jest teraz cały czas dziewczyny walczą. Też walczą, ale nie tylko one. Takich miejsc w Polsce jest całkiem sporo, które wymagają pilnego powołania jako czy to rezerwaty przyrody, czy parki narodowe.
Oby
to stało
się.
Też jako Fota for Climate chcemy walczyć.
To ja tam jeszcze raz serdecznie zaproszę. Pan Paweł Kisiel był dziś Państwa i moim gościem. Panie Pawle, dziękuję pięknie i oczywiście spokojnego wieczoru życzymy.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, prawie jest już za 15:09, to czas na pożegnania, więc my wracamy do Państwa już za kilkadziesiąt sekund. Proszę być z nami. No i dotarliśmy do końca. Szybko minął nam dzisiaj czas. Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że warto przecież potestować, jeżeli nie każdy z nas, jak kolektyw Wilczyce, ma ochotę spędzić zimę w lesie, grając w piłkę i chroniąc drzewa przed wycinką, to przecież możemy wspomóc rozmaite fundacje, możemy też zapisać się do rozmaitych miejsc, firm, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które przecież dbają nawet w wirtualny sposób o to, by do podobnych ekscesów, jak wycinanie w ramach ramach ustawy Lex Szyszka. Szyszko nie miało więcej miejsca i prawa bytu w naszym kraju. Pamiętajmy o tym, że żyjemy przecież w jednym spójnym, tym samym klimacie, na jednej i tej samej planecie, więc to właśnie nam tak samo bardzo powinno zależeć na tym, jak i gdzie żyjemy, czy jakim powietrzem oddychamy i co nas otacza. Czy ma być to beton, czy jednak wolimy trochę zieleni mieć wokół siebie. Drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu pięknie za spotkanie od rana, później wieczorem dużo tego dzisiaj było. W zastępstwie jutro oczywiście o 10:00 punktualnie Michalina Kobla. Tymczasem na naszej antenie również kolejna audycja. Spotka się z Państwem nie kto inny, jak już mówię, mam tak, jak Tomasz Kowalczuk. Halo Rozmowy to po 21:00. Serdecznie zapraszam również tu i do siebie jutro na 19:00 do 21:00. Halo Przyszłość i kolejna porcja ciekawych, myślę, rozmów i jeszcze ciekawszych gości na naszej antenie. Ja tymczasem kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu bardzo, czy dobrego, spokojnego wieczoru i jeszcze spokojniejszego i jeszcze lepszego tygodnia w najbliższych dniach w pracy. Adam Bysiak, dziękuję. Do usłyszenia jutro od godziny 19:00.